Żużel i kosz? Okej, okay, ale w Zielonej Górze jest jeszcze dyscyplina, którą interesuje się każdy z nas. W każdy wtorek o 17.10 w Radiu Zielona Góra. Nasza piłka. Magazyn Nasza Piłka. Wyniki, komentarze, ciekawostki. Nasza Piłka.
Jacek Białogłowy, Nasza Piłka. Dzień dobry, witam serdecznie. W naszym magazynie dzisiaj przede wszystkim Lechia Zielona Góra, a także rozmowa o dwóch, nazwijmy to, piłkarskich inwestycjach stadionowych, które będziemy mieli w najbliższym czasie w Zielonej Górze, dokładnie na Mosirze przy Sulechowskiej. Poza tym oczywiście zajrzymy do naszych lig lokalnych, a więc zapraszam serdecznie. Zaczynamy od Lechii, która ma za sobą tydzień, który przyniósł jej, potocznie mówiąc, zmienne nastroje. Najpierw po długiej podróży do Radzynia Podlaskiego Lechia pokonała w Pucharze Polski 3-2 miejscowe Orlęta i awansowała do 1/16 finału. Po powrocie ruszyła na Śląsk i przegrała trzeci z rzędu mecz w trzeciej lidze z Polonią Bytą 0-1 i spadła na 12 miejsce w tabeli. O tym, co dzieje się z drużyną, rozmawiamy z trenerem Andrzejem Sawickim.
Słodko-gorzki za wami tydzień, tak go można nazwać. Puchar z awansem, liga przegrana. To tak błyskotliwe porównanie niech będzie. Bardziej cieszy ten awans, czy bardziej martwi ta porażka w lidze?
To znaczy się, no ciężko powiedzieć. No wiadomo, no liga jest codziennością i tutaj no szczególnie nas boli, myślę, spotkanie z Gacią, no bo to gdzieś tam się odbija teraz, no bo ciężko zakładać, że w meczu ze Ślęzą Wrocław na wyjeździe, czy z Polonią Bytą, łatwo będzie o punkty. Aczkolwiek zagraliśmy, uważam, dwa dobre te mecze wyjazdowe, całkowicie inne z naszej perspektywy, no ale dorobek niestety ten sam, czyli 0 punktów, i to trochę boli, że tych tuzów tej ligi gdzieś tam nie możemy punktowo jakoś ukąsić. Natomiast no, bardzo ciężki tydzień za nami, wiadomo, w środę byliśmy na końcu Polski, przejechaliśmy tak praktycznie 2000 kilometrów. I cieszy to, że to się powiodło, bo gdybyśmy jeszcze tam nie dali rady, no to byłby mega ciężki. Ja tak lekka osłoda jest, aczkolwiek no, cały czas musimy się jednak koncentrować na lidze, a puchar musimy traktować jako piękną przygodę.
Kilka słów o tym pucharze, bo nie było okazji porozmawiać. Dwa razy doganialiście przeciwnika, w końcu sami go ukąsiliście i jedziecie dalej. Jaki to był mecz?
To był w naszym wykonaniu dobry mecz. Ja już to wielokrotnie mówiłem, że my naprawdę w tym meczu akurat traciliśmy bardzo pechowe bramki, bo zawsze się mówi błąd, obrona. Natomiast tu w tych sytuacjach, w których traciliśmy bramki, to naprawdę duża doza niefarta była, bo tak szybko mówiąc, pierwsza bramka z końcowej linii, dośrodkowanie, która piłka odbija się od górnej części poprzeczki. Wydaje się, że ona wyjdzie, po czym ona spadła metr przed bramką i przeciwnik tam z metra głową dobił. Druga to tak zwany bilard, wybijamy, trafiamy w napastnika na 10 metrze przeciwnika, po czym piłka się jeszcze od Żukowskiego odbija, myli w ogóle Wojtka i też tracimy bramki. Także to tak naprawdę no, naprawdę dużo w tym pecha było i tutaj chwała zespołowi, bo było widać, ja z boku to widziałem, że zespół nie poddał się nawet po drugim strzelonym golu dla rywali. Ta szybka bramka Suruszyńskiego na pewno była mega ważna w kontekście całego meczu, gdzie jeszcze do przerwy właśnie wyrównaliśmy. Druga połowa już więcej walki niż tej gry, natomiast strzeliśmy bramkę świetną po fajnej akcji. Mieliśmy na 4-2 tak naprawdę na skończenie meczu. Nie zrobiliśmy tego i końcówka mega ciężka.
Te Orlęta, to co spodziewaliście się po tych materiałach, które mieliście, tak grały, jak można się było spodziewać? Coś zupełnie innego nagle?
Nie. Myślę, że analiza była dobra, że jak gdyby ocena tego przeciwnika była dobra. Bardzo solidny zespół, bardzo podobny. Dziś go przyrównywaliśmy do stylu gry Pniówka Pawłowice, czyli takiej śląskiej drużyny. Bardzo silny fizycznie, może nie zbyt długo chce rozgrywać piłkę, natomiast super kontra i stały fragment, bardzo rosły zespół. Także myślę, że ten zespół w tej naszej lidze byłby, tak myślę, strzelaliśmy, ale myślę, że w pierwszej siódemce to taki naprawdę solidny zespół.
Co z Polonią Bytą, bo asystent Sucharek po meczu nie mógł przeboleć, że w ostatniej minucie właściwie padła bramka i nawet mówił, że wy mieliście tam 200% sytuację, którą trzeba było wykorzystać, ale cały mecz z kolei jak tutaj wyglądał?
No, jeśli chodzi o tą sytuację, to chyba była nawet 300%.
To Kornel Wieczorek, tak?
Tak bym powiedział, tak. Natomiast no, ten mecz zagraliśmy jak gdyby całkowicie inaczej co do naszej filozofii, bo gdzieś tam, o ile początek meczu chcieliśmy być w tej naszej tak zwanej bazie, czyli nie cofać się nisko, nie czekać, tylko starać się wywierać presję, tak po 15 minutach było widać, że tak, przeciwnik jest bardzo dobry, bo to akurat widzieliśmy. I gdzieś pomni też naszych tych wojaży w tygodniu, zdaliśmy sobie sprawę, że tak grając, no nie wytrzymamy tego meczu i chcieliśmy to też rozłożyć. I jeszcze ta pierwsza połowa była, można powiedzieć, tak, jeśli chodzi o dwie strony, trzymaliśmy się, choć inicjatywa cały czas była po stronie Polonii, żeby było jasne. Natomiast jeśli się to miało przekładać na sytuację, to Polonia do przerwy kilka razy się zakotłowało z bocznych sektorów. Wojtek nie wiem, czy miał celny strzał do przerwy, mówię. My mieliśmy jedną świetną sytuację Surożyńskiego, no świetną, dobrą sytuację po fajnej kontrze, bramkarz mu wybronił, ale po przerwie no ta przewaga jak gdyby Polonii się do pewnego momentu mocno zaznaczyła, ale w tym kontekście, że obniżyliśmy bardzo cały zespół i tak naprawdę broniliśmy w pressingu średnio-niskim, i ciężko było nam wyjść z kontry tak naprawdę z tak niskiego ustawienia, bo po prostu no nie było zawodnik, było nas mała liczba w przodzie, gdzieś tam w indywidualnych tych działaniach nie było gdzieś tam wygrania pojedynku. I tak naprawdę w drugiej połowie przeciwnik miał słupek, fantastyczna obrona raz główką Wojtka, rzut karny. Wymyślony, umówmy się, bo my to już widzieliśmy, analizowaliśmy, ale był, Wojtek wybronił, czyli trzymał nas w tym meczu, zaangażowanie, taka naprawdę poświęcenie bardzo duże i przyszła 70. minuta i uważam od 70. do 80. właśnie mieliśmy ten swój moment w meczu, gdzie Polonia też jak gdyby już mało wierzyła, że może, otworzyła się bardzo mocno, wyszliśmy z dwoma, trzema akcjami, czyli pierwsza Kuba Babi zainicjował, w sumie dwie świetne od Kuby się zaczęło. Pierwszą indywidualną akcję, wyszedł spod pressingu i obsłużył prostopadłą piłką Surożyńskiego, który świetnie wyszedł i tak naprawdę wyszedł sam na sam i uderzył no, na wysokości bramkarza. Bramkarz fantastycznie to coś sparował, Bartek nie zdołał dobić. W drugą stronę akcja i za chwilę znowu wychodzimy z taką akcją zaczepną. Kuba też świetnie oskrzydlił, wpadł w pole karne. No i finalnie Wieczorek dostaje piłkę od Bartka na trzeci metr, przyjmuje piłkę i ma cały drugi długi róg do strzelenia i wymyśla nawracanie bramkarza i w tym przypadku nawet nie oddał strzału. No to jest po prostu frustrujące, bo z takim przeciwnikiem w takim meczu, oprócz tego, że musisz mieć dozę szczęścia, dobrze bronić, no to co masz, to powinieneś wykorzystać, żeby marzyć o dobrym wyniku. A to, co my mieliśmy, to po prostu przekracza wszelkie wyobrażenie w takim meczu i suma summarum, niestety końcówka 89 minuta, też troszkę gdzieś tam doświadczenia brakło, wszedł młody Maćkowiak, wyprowadza piłkę z niskiej strefy, prosta strata, piłka wraca w pole karne i na dwa razy tam, na dwa tempa gdzieś tam raz blokujemy strzał, a w drugi już niestety bez szans Wojtek, dobre uderzenie i masz, kres w piach.
I macie trzecią porażkę z rzędu w sumie i tak 12 miejsce i tak ta znowu strefa spadkowa jakoś tak blisko, niepokoisz się?
To znaczy się, czarów nie ma, matematyka. Jeśli nie zdobywasz punktów, to wiadomo, że będziesz się obniżał, obsuwał w tabeli, no to jest jasne. Natomiast ja nie chcę panikować, ja nie chcę wywierać żadnej presji, że zaraz będziemy w strefie spadkowej i tak dalej. My musimy spokojnie pracować dalej, tak uważam. Żadnych gdzieś tam nerwowych ruchów nie będzie. Przeanalizujemy sobie dobrze ten mecz z Polonią Bytą. Mam nadzieję gdzieś też, że niektórzy zawodnicy powracają. Myślę tu o Martinsie, myślę tu o Przemku Mycanie już i musimy, teraz mamy w końcu po trzech tygodniach tydzień gdzieś tam na normalny mikrocykl spokojny i tak do tego czego trzeba podejść. No, już analizowałem, oglądałem tego naszego najbliższego rywala Odrę Wodzisław. No, śląski zespół.
Dziwna drużyna, bo 0-7 potrafi mieć, a jednak jest szósta chyba w tabeli,
oczywiście,
tak?
Oczywiście, nie patrzmy na 0-7, bo tam była czerwona kartka i młodzież z Lubina jak podłapała po 2 czy 3, to tak to się z nimi nieraz kończy. Natomiast ja oglądałem, jak grali z tuzami tej ligi, czyli z Goczałkowicami, czyli z inną taką mocną drużyną, także to solidny zespół, absolutnie solidny zespół. Z rekordem Bielsko-Biała właśnie też oglądałem, czyli dwa czołowe zespoły. zespoły i grali w bardzo równe mecze, wyrównane, czyli solidność i tu na pewno też będzie trudny mecz przynajmniej.
Teraz schodzimy niżej. W czwartej lidze rezerwy Lechi przegrały z Promieniem Żary aż 1-5 i spadły na 13 miejsce w tabeli. Jeżeli jesteśmy w tej lidze, to tu musimy odnotować zmianę trenera w Piaście Czerwieńsk. Beniaminek ma po 8 kolejkach na koncie jedno zwycięstwo, jeden remis i aż 6 porażek. No i władze zdecydowały o zmianie trenera. Tadeusza Makowskiego zastąpił na stanowisku Tomasz Trubiłowicz. Makowski powiedział nam dzisiaj, że odszedł z Piasta w zgodzie z działaczami.
To była decyzja wspólna moja i zarządu. Już po meczu w Ośnie postanowiliśmy porozmawiać o dalszej współpracy, czy nie byłoby lepiej, żeby ratować zespół może przez innego trenera, bo mecze uciekają, poprawy nie widać i zarząd na moją sugestię, że może byłoby to lepsze rozwiązanie zmienić trenera, przystał na to, znalazł trenera i tak się rozstaliśmy się w zgodzie, wszystko pod kontrolą, także tutaj żadnej sensacji nie ma, po prostu słabe wyniki zespołu kazały nam coś zmienić i dla dobra zespołu poszliśmy w tym kierunku.
Pan, jak rozumiem, też próbował coś zmieniać w trakcie tego sezonu, szukał pan po prostu przyczyn tej słabej rundy, słabego początku.
Tak, no wie pan, tutaj mieliśmy, tu trzeba byłoby się dużo mówić o tym, bo tej kontuzje i wyjazdy, żołnierzy na poligon, gra bez 7, bez 8 zawodników podstawowych w niektórych meczach, to było dużo przyczyn, także tutaj można tak mówić, że szukaliśmy. Szukaliśmy na każdej pozycji, każdy mecz inny skład, nie mogliśmy stabilizować tego, ale stało się jak się stało, nie wygrywaliśmy, a w piłce seniorskiej najważniejsze są punkty i dzisiaj nowy trener ma zadanie utrzymać ten zespół, poprawić troszeczkę grę, żeby ten zespół funkcjonował na poziomie czwartoligowym, czego taka była decyzja moja i zarządu w tym kierunku, także wszystko jest tak gdyby na dobrej drodze. Miejmy nadzieję, że uda się utrzymać ten zespół w czwartej lidze.
A pan nowego trenera Tomasza Trubiłowicza zna? Kiedyś pan z nim pracował? Może pan coś powiedzieć?
Znaczy ja nie pracowałem, Tomek pracował kiedyś w Lechii, w Fadomie Nowogród. Jest to ambitny trener, który trzyma twardą ręką zespół, także tutaj teraz po przerwie, bo był w pracy, nie pracował w zawodzie trenerskim, parę lat wrócił, chce się pokazać na rynku znowu, także na pewno to będzie dobry ruch, bo i trener będzie chciał udowodnić i pokazać się i zawodnicy pewnie też będą chcieli przy nim, także bardzo fajny ruch.
Wracamy do rozgrywek ligowych. W okręgówce Chynowianka zremisowała 2-2 z Budowlanymi Lubsko, a Zorza Ochla przegrała z Alfą Jaromirowice 0-2. To piąty mecz z rzędu zespołu z Ochli bez zwycięstwa i Zorza jest 12 w tabeli. Chynowianka plasuje się na 14 miejscu. My wybraliśmy się tym razem na mecz Błękitnych Ołobok z ŁKS-em Łęknica. W zeszłym sezonie ŁKS był jednym z liderów ligi, a Ołobok awansował po kapitalnym sezonie, który przeszedł bez porażki. Teraz oba zespoły są średniakami klasy okręgowej. W meczu padł remis 1-1, a obie strony mówiły, że ten remis jest sprawiedliwy.
Mateusz Weryszko, Błękitnie Ołobok. Jakbyśmy zamknęli ten mecz po 60 minutach, no to wynik by był inny, no ale tak w przebiegu tych 90 minut jednak trzeba przyznać, że te 20 ostatnie minut, czy tam już nie liczyłem ile, no ale około 20 minut to była już przewaga drużyny przyjezdnych. No my tylko jakoś kontrowaliśmy to. Jeden punkt, no też należy go szanować.
Strzeliliście bramkę na początku tej drugiej połowy. Wydawało się, że to utemperuje nieco zawodników z Łęknicy, ale w pewnym momencie ponownie doszli do głosu. Mieliście taki fajny moment po strzeleniu gola.
No dokładnie, właśnie o tych minutach wspominam, czyli te około te 15 minut, gdzie mogliśmy zamknąć ten mecz według mnie na około 3-0. No i jak się nie strzela takich bramek, no to trzeba wziąć pod uwagę, że można jakieś stracić. No ale straciliśmy jedną i ten punkt, myślę, że jutro jak się trochę emocje opadną, to będziemy szanować.
Womir Wiwacz, trener ŁKS-u Łęknica. Trenerze, remis sprawiedliwy?
Moim zdaniem tak, sprawiedliwy. Może my więcej mieliśmy z gry, ale Ołobok wyprowadzał bardzo groźne kontry i mieli swoje sytuacje. I my też mieliśmy swoje, także myślę, że remis sprawiedliwy.
Ale tych okazji to wy mieliście znacznie więcej.
Czy ja wiem, czy mieliśmy więcej? No mieliśmy swoje. To po trzech meczach nie wygraliśmy, chcieliśmy to koniecznie jakieś punkty zdobyć i się udało, szkoda, że tylko jeden punkt, no ale szanuję ten punkt, bo tu naprawdę jest trudny teren i myślę, że Błękitni jeszcze nie jednemu zespołowi te punkty zabiorą.
W drugiej połowie mecz był bardziej ciekawy i mówię tutaj też w kontrze do pierwszej, w której to wy byliście zdecydowanie lepsi.
No niby tak, tylko tracimy taką głupią bramkę, gdzie tam spóźnił się gdzieś obrońca, wyprzedził go napastnik, rzut karny. Sędzia, nie wiem, czy tam był rzut karny, bez znaczenia, podyktował, był rzut karny i musimy gonić. No niestety musimy gonić, musimy się odkryć z tyłu i z tego Błękitni też mogli ten mecz zamknąć szybciej. Mieli trzy sytuacje takie sam na sam, powiedzmy, i dobrze Marcin w bramce wybronił i udało się wyrównać później. i tyle.
Pan wspomniał o tych porażkach, trzecia
znaczy porażka. Nie porażki.
Te porażki na straty punktów straty bolą. Punktów.
Bolą, bo mieliśmy u siebie Górzyn, zremisowaliśmy, gdzie też cały mecz prowadziliśmy grę, gdzieś tam w Nowej Soli przegraliśmy zdecydowanie i to tam nie podlega dyskusji, gdzieś z Kunicami zremisowaliśmy szczęśliwie, no ale pierwsze trzy mecze wygraliśmy, później nie mogliśmy jakoś tego, nie możemy tego zwycięstwa gdzieś tam wyszarpać i, no i musimy poczekać jeszcze z tydzień, no. Może się uda za tydzień.
Marian Fiodorowicz, trener Błękitnych Obok, no niepocieszony pan po tym remisie.
No tak, w ogóle mecz, dużo walki, bezpośrednich pojedynków, sporo niedokładności w grze jednego i drugiego zespołu, no ale mimo wszystko mieliśmy po przerwie przynajmniej dwie sytuacje, które powinniśmy wykorzystać. No i wtedy łatwiej by się nam grało, bo by to było 2-0 albo nawet na 3-0 mieliśmy takie sytuacje. No niestety, brak skuteczności, skończyło się remisem.
Pierwsza połowa w waszym wykonaniu, no bardzo słaba.
Tak, zdecydowanie bardzo słaba. Słaba gra, zwłaszcza w środkowej linii. Dopiero jak przestawiliśmy trochę ustawienie w środkowej linii, to się gra poprawiła i w drugiej połowie już było trochę lepiej.
A fakt, że na początku strzeliliście bramkę z karnego, był istotny w kontekście całego spotkania, zwłaszcza tej drugiej połowy?
Raczej nie. Tak jak powiedziałem, bo żeśmy ustawili, zrobili trochę porządek w środku pola, bo tutaj w środku pola do przerwy był trochę bałagan i nie mogliśmy pokryć ludzi. Kapitan od nich robił całą grę bez krycia. Dopiero jak żeśmy przestawili, to zaczęliśmy grać. No i padł karny, jeszcze mieliśmy dwie praktycznie klarowne sytuacje, bo sam na sam.
Jak ze wyniku nie są zadowolone obie ekipy, to chyba oznacza, że wynik jest sprawiedliwy, jak pan na to patrzy.
No tak, jak nie potrafimy strzelić czystych sytuacji, no to jasne, dla nas każdy punkt jest potrzebny i graliśmy, no niestety, ale z mocnym przeciwnikiem. Ten przeciwnik przegrał dotychczas jeden mecz tylko, tak? Także to nie był taki przeciwnik gdzieś tam z dołu tabeli, że można walczyć.
A jak pan oceni Błękitnych Obok do tej pory w sezonie?
No, staramy się grać swoją piłkę, jak to się mówi. Brak nam, na pewno brak skuteczności. Jeżeli skuteczność poprawimy, to powinno być lepiej. No i tym bardziej, że mieliśmy kiepski terminarz, bo to proszę zauważyć, te wszystkie mecze, co graliśmy, to cała góra. Jeden tylko Płoty, a to reszta wszystko cała góra i to z ambicjami niektóre zespoły na awans, tak? Także no, musimy ostro tutaj walczyć i nikt nam tutaj punktu za darmo nie odda.
Jarosław Owsiany, ŁKS Łęknica.
Przyjechaliśmy, nie ukrywam, tu po trzy punkty wiedzieliśmy, że będzie mega ciężko, bo zespół tutaj gospodarzy dobrze wyglądał fizycznie, wiedzieliśmy o tym. Mieliśmy rozrysowane, co mogą grać, czy nas mogą zaskoczyć. Myślę, że to wyeliminowaliśmy wszystko. 1-1, moim zdaniem, karny nie powinien być odgwizdany. Faul oczywiście, bo był faul przed 16 metrem, sędzia zdecydował inaczej. No cóż, wracamy do domu z małym niedosytem, bo z gry wyglądaliśmy o wiele lepiej w pierwszej połowie, jak i w drugiej.
Też okazji mieliście znacznie więcej.
Oczywiście okazje były, wiedzieliśmy, że z przodu coś zawsze będzie ważny, tył, sędzia moim zdaniem gdzieś tam, nie chcę oceniać pracy sędziego, ale to co dzisiaj zrobił, to można powiedzieć, że więcej decyzji tutaj odnotowali kibice i on dopiero reagował, gdzie tak nie powinno być i powinien sobie na to nie pozwolić. No jest, tak jak mówiłem, niedosyt, bo okazji było, sam nawet miałem gdzieś tam w samą końcówce bramkarz nogą ostatnimi, jak to się mówi, paznokciami wybił. No trudno, wracamy za tydzień, kolejny mecz u siebie.
Teraz klasa A w grupie pierwszej na czele obrad. Szcziel w grupie drugiej prowadzi Nafta Rybaki, a jedyny zielonogórski zespół w tej grupie, Dżonkowianka Racula, wygrał 8-1 z KP Świdnica i jest czwarty w tabeli. W grupie trzeciej Sparta Łężyca przegrała na wyjeździe z Awią Siedlnica 0-4, a Ikar Zawada pokonał rezerwy Dębu Przybyszów 5-1. Tu na czele tabeli jest Kargowia Kargowa i Kar na trzecim miejscu, a Łężyca niziutko na 13. Grupie czwartej przewozi Delta Sienia Warzarska. Klasa B teraz, a tutaj mieliśmy mecz na szczycie. Mecz zespołów niepokonanych do tej pory. Lider Czarni Pałuck podejmował Liwno Zabór. Liwno wygrało 2-0 i teraz ono jest liderem, a Czarni mają drugie miejsce. Pierwszego gola zanotował w 25. minucie grający trener gości Sebastian Hirsch. Drugi gol padł w 68. minucie, a jego autorem był Patryk Stefaniak.
Patryk Stefaniak, Liwno Zabór. Tak jak mówisz, jesteśmy liderami i myślę, że zagraliśmy bardzo dobre spotkanie.
W końcu zaczęliśmy grać piłką w środku pola. Mamy naprawdę mocne skrzydła. Na jednym skrzydle gram ja. Udało się strzelić trzecią bramkę w sezonie i myślę, że będzie tylko lepiej.
Ta bramka na 2-0 no, nie podłamała mimo wszystko gospodarzy.
Tak, gospodarze byli naprawdę zmotywowani do tego, aby wygrać ten mecz, ale nasza obrona spisała dzisiaj znakomicie.
A spodziewaliście się w ogóle, że tak będzie wyglądało to spotkanie? Mówię tutaj o też no, nerwowej atmosferze, bo sędzia miał co robić.
Myślę, że jak w każdym meczu każdy chce wygrać, każdy chce zdobyć punkt i wydaje mi się, że to wszystko to tylko emocje i wszyscy dali sobie rękę po meczu i wszystko jest tak, jak powinno być.
Sebastian Hirsch, Liwna Zabór, trener.
Mecz bardzo dobry, no wiadomo, spodziewaliśmy się, że przeciwnik będzie mocny, rzeczywiście był. Wzmocnili się chłopakami i z Trzebiechowa, i z Babimostu. Ja co prawda nie grałem wcześniej tutaj z nimi w tej lidze, no ale wiadomo, gdzieś tam informacji zaciągnąłem, wiedziałem, kto jest groźny. Tak naprawdę no tutaj dwóch, może trzech zawodników od nich było takich wyróżniających się. No plus bramkarz, który doświadczony, sam kiedyś z nim grałem w drużynie, więc wiedziałem, czego się po nim spodziewać. No mecz wybiegaliśmy przede wszystkim, bo było widać już w drugiej połowie, że tak naprawdę przeciwnik za wiele nie zrobił. My mocno daliśmy, że tak powiem, z wątroby. Biegaliśmy dużo i szacunek dla chłopaków, że w ogóle dali radę. No i dla przeciwnika też, no bo ogólnie mecz myślę, że mógł się podobać. Co prawda dużo było sytuacji stykowych, sędzia miał co robić się trochę, ale ogólnie bardzo myślę, że na wysokim poziomie był ten mecz jak na B klasę.
Dwie bramki dzisiaj padły, któraś istotniejsza?
Powiem tak, ta moja pierwsza na 1-0 to taka, uderzałem, chciałem w ten róg, ale nie tak jak wpadła. Nie?
No, uderzenie z przedpola karnego.
Tak, no tak jak ktoś zobaczył, to bramkarz się nie spodziewał, że tak wpadnie. Ja też w zasadzie nie, bo mi się troszeczkę, nie ułożyła mi się stopa na tej piłce tak jak chciałem, no ale wpadła w konsekwencji, więc to się liczy, ale myślę, że to nie była najważniejsza bramka, bo jakby dalej mecz był cały czas na styku, myślę, że ta bramka z praktycznie z zerowego kąta ich trochę dobiła, ta na 2-0, bo tam bardzo ładnie Stefan poszedł do końca, do linii, oddał strzał, myślałem, że będzie dogrywał, w zasadzie nie wiem, no nie, może nie było komu dograć w tym momencie, uderzył fajnie, bo to on tak mu lubi z zerowego kąta trafić i no myślę, że to ich tak troszeczkę już zamknęło, nie?
Konrad Michalski, Czarni Pałck.
Przegrywam po naszych błędach, no niestety rywal lepiej zagrał, mądrzej. Przede wszystkim nasze błędy i to tylko przez to przegraliśmy.
Było takie spotkanie, można powiedzieć, hitowe w B-klasie. Dwie drużyny, które jeszcze nie przegrały.
Zagrali mądrzej, no niestety, tak jak mówię, będziemy wnioski wyciągać, cały czas walczyć o te 3 punkty w następnych meczach. No i nic, no, byli lepsi na boisku, mądrzej grali.
Waszego trenera nie było, to jest jakieś utrudnienie? Nie ma kto dowodzić jakby zespołem zza linii?
Wydaje mi się, że tak, brak trenera to bardzo, bardzo duża strata dla naszej drużyny.
Miłosz Korycki, Czarni Pałck.
Dzisiaj dużo nam brakowało i obrona nie zagrała nie tak jak trzeba, pomoc też. Generalnie cała drużyna dzisiaj zagrała coś innego niż graliśmy przez te pierwsze dwa mecze. Te pierwsze dwa mecze faktycznie graliśmy dobrze i wygraliśmy. No a dzisiejszy mecz po prostu nam nie wyszedł kompletnie.
Dużo mieliście strat w środku pola, ale nie wiem, czy to było kluczowe twoim zdaniem.
Ja myślę, że gra całej drużyny była kluczowa. To nie tylko środek zawinił w tym spotkaniu. Po prostu musimy poprawić błędy, musimy ciężko trenować i kolejny mecz wygramy.
Ta porażka też jest przykra, bo tracicie pozycję lidera.
Na ten moment tak, ale prognozujemy, że kolejne mecze wygramy, więc chcielibyśmy na to miejsce wrócić.
No i tyle, jeżeli chodzi o to, co dzieje się w ligach, a teraz o stadionie przy Sulechowskiej, a tam szykują się dwie duże inwestycje. W najbliższych dniach ruszy budowa trybuny na dołku, w związku z tym trzecioligowa Lechia Zielona Góra będzie musiała się przenieść w końcówce trzecioligowej jesieni na murawę główną lekkoatletyczną. Druga inwestycja to nowe boisko, które powstanie na górce, a będzie to pełnowymiarowa sztuczna murawa, która będzie wybudowana w balonie, czyli będzie na niej można trenować i bez problemu grać przez cały rok. O tych dwóch inwestycjach rozmawiamy z dyrektorem Mosiru Robertem Jagiełowiczem. To będzie ostatnia rozmowa w naszej piłce. Ja dziękuję serdecznie i zapraszam za tydzień.
Panie dyrektorze, dwie stadionowe inwestycje przed Mosirem. Zacznijmy od tego, co będzie szybciej zbudowane, czyli od trybunki na dołku. Najpierw chciałbym, żebyśmy, że tak się wyrażę, historycznie przypomnieli, jak doszło do tego, że pieniądze udało się na to zdobyć, bo pierwszy punkt to były pieniądze z Urzędu Marszałkowskiego, ze specjalnego programu, które się udało zdobyć i dzięki temu w ogóle to rusza, tak?
Znaczy, no my już od jakiegoś czasu się przymierzaliśmy do tego, żeby tutaj zrobić coś z tą trybuną, żeby trochę poprawić możliwość oglądania meczy i trafiła się okazja. Urząd Marszałkowski ogłosił konkurs, wystartowaliśmy w tym konkursie, tam jest bodajże dofinansowanie 70 000 zł. podpisana umowa, trochę nam się tutaj przetarg przesuwał z różnych przyczyn. Jest rozstrzygnięta, jest wykonawca. Już wczoraj rozmawialiśmy, już poskładali wszystkie dokumenty do tego, żeby móc rozpocząć pracę, także myślę, że to jest kwestia około 6 tygodni i powinna być już ta trybunka gotowa do tego, żeby z niej korzystać.
70 tysięcy z urzędu, natomiast trzeba było dołożyć, bo to chyba nie wystarczyłoby?
Nie, no zdecydowanie, to jest 250 tysięcy z budżetu miasta jest dołożone, także ponad 320 tysięcy nas kosztuje ta inwestycja, więc to no trzeba poskładać, tak to prezydent już niejednokrotnie mówił, jeżeli uda się gdzieś pozyskać dofinansowanie do jakiejś inwestycji, która jest potrzebna, to łatwiej się dokłada wtedy ze środków własnych i tutaj też już to była mowa z panem prezydentem o tym, żebyśmy myśleli o tym, żeby tu poprawić trochę jakość tego kibicowania na Lechii, więc to się w najbliższych dniach stanie.
Z technicznego punktu widzenia to jak to ma wyglądać? To będzie jakaś blaszana konstrukcja betonowa? Ile miejsc tam ma być? Pan mówi 6 tygodni, czyli w połowie listopada mniej więcej miałoby się zakończyć budowa?
Tak, no i to dokładnej daty nie chcę podawać, bo nie pamiętam jak jest w umowie zapisane, natomiast kwestia jest taka, będzie wywieziona część ziemi, zlikwidowana większość tych trybun, które są w tej chwili tutaj po tej stronie stadionu tego z bieżnią, czyli lekkoatletycznego. Tam będzie teren utwardzony, zabezpieczony i na to przywieziona zostanie już konstrukcja takiej lekkiej trybuny, które no, wielokrotnie można pewnie na takich obiektach różnego rodzaju widać je. To będzie trybuna taka lekkiej konstrukcji postawiona na przygotowanym do tego wcześniej podłożu.
Czy coś z wieżyczką tam nowego się wydarzy tak przy okazji, czy zostanie ta stara, nie najpiękniejsza?
To rozumiem, że chodzi panu o wieżyczkę startową, czy jaką, bo nie bardzo tutaj...
Tą wieżyczkę, na którą na dołku wchodzą ludzie z kamerami, gdzie dwie kamery tam się zmieszczą, mało miejsca, no jest stara i brzydka po prostu i przypuszczam, że jak ma sporo lat, to też bezpieczna nie za bardzo?
Znaczy okej, no ma pan, traktuje to jako wniosek racjonalizatorski, zostanie ona zlikwidowana po to, żeby nie przeszkadzała i żeby nie wyglądała tak jak pan...
Nie, dobra, pół żartem, pół serio, ale tak naprawdę trybuna swoje, a wieżyczka po prostu zostaje, tak?
Gdzie, no myślę, że to dobry pomysł, żeby ją zlikwidować, także to zlikwidujemy ją, no bo to ma pan rację trochę, że ona wygląda dziwnie, natomiast no nie jest ona do niczego potrzebna, no to ustawi się
no,
miejsce...
Telewizja, no.
No dobrze, ustawimy telewizji miejsce, z którego będą mogli postawić kamerę i można będzie nagrywać mecze, to wystarczy jakiś podest i na tym podeście będą mogli dziennikarze nagrywać mecze. Myślę, że to jest dobry pomysł, także tutaj na pewno to sprawdzimy, bo ta wieżyczka miała się w tym miejscu kończyć, także ta wieżyczka, chciałem powiedzieć, ta trybuna miała się w tym miejscu kończyć, więc myślę, że jedno drugiemu nie będzie przeszkadzało, także też przygotujemy miejsce do tego, że można było postawić kamerę i nagrywać mecze.
Ile dokładnie miejsc będzie na tej trybunie?
746, jeżeli chodzi o dokładność. Mam nadzieję, że trafiłem i że dobrze pamiętam, także to jest około 750 miejsc, także no na tą chwilę na to, co obserwujemy na meczach piłkarskich, to w zupełności wystarczy, natomiast jak będzie potrzeba, no to będziemy się zastanawiali nad tym, żeby dalej rozbudowywać tutaj te trybuny.
To proszę jeszcze powiedzieć, kto to buduje po prostu? Czy ktoś tutaj z Zielonej Góry, czy ktoś spoza Zielonej Góry, czy jakiś konsorcjum firm zielonogórskich i pozazielonogórskich?
Znaczy, no w Zielonej Górze niestety już nie trafiła nam się firma, która takie trybuny wykonuje i nie wystartowała żadna w przetargu. Jest to firma bodajże z Leszna czy z koło Leszna, ja nie chciałbym tutaj nazwy podawać, natomiast z tego co wiem, to oni są umówieni z panem, z właścicielem Lechii, że on prace ziemne i te inne wykona, także też ukłon w stronę jego, bo z tego co wiem, to postawił dobrą cenę i dzięki temu jest to w ogóle wykonalne, bo w jednej z ofert, jak był przetarg, to było 500 tysięcy, my to robimy za 320, także tutaj na pewno warto podziękować panu Karolowi za to, że on z tym przetargu gdzieś jako podwykonawca też się pojawił i będzie te rzeczy wykonywał.
To jeszcze pytanie publicystyczne, bo pan jest obserwatorem przecież świadka sportowego, piłkarskiego. Myśli pan, że jak będzie nowa trybunka, to przyjdzie więcej ludzi na Lechię?
Znaczy ja myślę, że wiele rzeczy musi się skłonić i zadziać, żeby więcej ludzi przychodziło na Lechię. Pewnie warunki te do oglądania meczu to jest jedna z tych rzeczy. Druga rzecz, no to Lechia musi grać widowiskowo. To się poprawiło, trzeba przyznać, w ostatnich latach ta gra wygląda lepiej, fajniej się to ogląda. Ja bym jeszcze postulował, co ostatnio pan prezydent mówi, że naiwny jestem, no, ma rację, żeby sędziowie trochę temperowali te KH i różne inne rzeczy na stadionie. Wie pan co, to jest kwestia, da się, bo to nawet to takie pytanie zadałem na panu prezesowi PZPN-u nowemu, czy tego nie można coś z tym zrobić, bo wie pan, ja już jestem na etapie, że mam wnuka, z którym chętnie przyszedł na mecz, no ale nie chcę go uczyć tych słów i można to by było utemperować. To jest kwestia sędziów. Sędziowie się zajęli, jak to mi powiedziano ostatnio, temperowaniem uwag w stosunku do ich błędnych decyzji i komentowania ich decyzji. Bardzo dobrze im to idzie, bo to widać szczególnie na rozgrywkach A-klasy, okręgówki, jak to sędzia czasami jest ważny, jak on może utemperować zawodnika, że coś tam mu burknie. Natomiast na przekleństwa też mogliby reagować i podobno mają do tego narzędzia. To jest ich rola i moim zdaniem, no, tak jak powiedziałem, jestem naiwny, jestem idealistą i chciałbym, żeby takie rzeczy gdzieś tam w jakiś sposób temperować. Pewnie się nie da tego wyeliminować, ale małymi krokami można by było to zrobić. No, wiele czynników potrzeba do tego, żeby gdzieś tutaj się poprawiła ilość osób na stadionie. Ostatnio Akademia Piłkarska tutaj Maćka Murawskiego w bardzo licznym gronie była na meczu, bo było ich słychać, akurat grałem w tym czasie w tenisa, także to też było fajne i myślę, że to też jest dobry kierunek, żeby uczyć dzieci przychodzenia na starszych kolegów. Ci starsi koledzy też z tego co wiem prowadzą treningi dla tych dzieciaków, także robota jest robiona w dobrym kierunku, to idzie i myślę, że to jest kwestia perspektywa jakichś lat, że to będzie naprawdę lepiej wyglądało.
Okej, druga inwestycja to jest dużo większa inwestycja, z prawie 3 miliony dolarów. Prawie 3 miliony złotych z Ministerstwa Sportu przypłynie do Mosiru, czy do miasta, czy nie wiem jak to z formalnego punktu widzenia będzie wyglądało. Prawie 3 miliony stamtąd, duże pełnowymiarowe boisko z balonem, ze sztuczną murawą jak rozumiem. To proszę tutaj parę szczegółów, to zapytam też tak pół żartem, pół serio, komu medal przypiąć za tą inwestycję, bo jak się poczyta, nawet nie pamiętam chyba na Facebooku pana prezydenta, to tam są wymienieni różni panowie, tak? Począwszy od prezydenta, przez prezesa LZPN-u, PZPN-u, skończywszy na nawet prezesie Polskiego Związku Tenisa Mirosławie Skrzypczyńskim. To kto bierze puchary i medale za to, że to coś będzie?
Przechodni będzie. I będzie tak, nie wiem, ustalimy jeszcze, kiedy, komu to będzie przekazywane. A to było u prezydenta, czy to było na innym Facebooku? Na innym Facebooku.
Nie jestem w stanie, szczerze powiedziawszy, powiedzieć. Natomiast wychwalani byli po prostu wszyscy panowie. No, żeby nie było, pan też tam się znalazł na tej liście, tak?
Znaczy, to no, tak jak mówię, przechodni, to zabawnie. Już wiem, u kogo to było, także, ale to cukru trochę się przelało. Ważne, że ta inwestycja będzie, tak jak prezydent wielokrotnie podkreślał, brakuje nam w Zielonej Górze obiektu dla piłkarzy takiego zimowego, bo wszyscy praktycznie już mogą korzystać z obiektów, czy to już dzisiaj też wspominałem, czy to tenisiści, czy to koszykarze mają swoją nową halę, lekkoatleci mają halę, z której korzystają, wiele innych dyscyplin ma, piłkarze zawsze gdzieś musieli się tułać, więc będą mieli w tej chwili, szczególnie dzieci będą miały ten obiekt do korzystania zimą, żeby mogli trenować. Pamiętajmy jednak, że to nie będą warunki takie, że będzie po 20 stopni czy po 18, tylko to będą warunki takie do tego, żeby w piłkę grać, bo w piłkę gra się przy niższych temperaturach, więc to będzie, tak jak pan wspomniał, pełnowymiarowe boisko.
Ale tam ogrzewania nie będzie? Jakiś dmuchaw? Czegoś takiego?
Będą, tylko no, pamiętajmy o tym, że tam nie będzie 20 stopni, będzie około 10 stopni utrzymana temperatura po to, żeby można spokojnie grać w piłkę, tak? Bo takie warunki są do tego przygotowane. Natomiast pełnowymiarowe boisko, na którym przede wszystkim będzie trenowała młodzież i dzieci. No, jeżeli będzie też taka potrzeba, to na pewno i pierwszy zespół będzie mógł skorzystać, bo i sparingi będzie mógł tam rozgrywać i różne rzeczy. Natomiast no, też pamiętajmy, że to jest obiekt przede wszystkim dla dzieci i tak będzie tutaj to ukierunkowane, będą trenowali. Natomiast wracając do medali, wie pan co, no, wiele osób się przyczyniło do tego. Tak jak prezydent wspominał wielokrotnie, no to kiedyś ustaliliśmy, że startujemy. Wystartowaliśmy w ubiegłym roku w konkursie ministerialnym, wtedy się nie udało. Ponownie wystartowaliśmy, no i tu to, tak jak pan wspomniał, prezes Skrzypczyński się do tego trochę dołożył, bo ma kontakty, byłem na wielu spotkaniach, które pomógł mi zorganizować, prezydent też w tym uczestniczył oczywiście, bo to z jego strony jest inicjatywa, no i panowie też, no mieliśmy dwa czy trzy tygodnie temu spotkanie z prezesem Kuleszą, z prezesem Skowronem i też rozmawialiśmy o tym, że dosyć długo trwa rozstrzygnięcie i za chwilę się rozstrzygnięcie pojawiło, także myślę, że nie jest ważne, kto tutaj ma największe zasługi. Ważne, że jest to do realizacji, a te 3 miliony dolarów to prawie pan trafił, bo to 3 miliony złotych z ministerstwa, natomiast miasto musi dołożyć dużo, dużo do tego, bo to na tą chwilę kosztorys to jest 7 milionów netto, czyli ponad 8 milionów brutto, więc to jest dosyć duża inwestycja, dosyć duży wydatek.
To będzie na tak zwanej górce, tak? Dołek to jest, przypomnijmy, boisko, gdzie gra Lechia. Górka powyżej, gdzie w tej chwili jest piaszczyste boisko. Czy to będzie miało jakieś znaczenie dla dołka? Jak to tam będzie wyglądało? Czy otoczenie też się w jakiś sposób pozmienia? To poza balonem.
Znaczy, no, troszkę będzie miało to wpływu, bo będziemy musieli część tego terenu po drugiej stronie tej, to co rozmawialiśmy przed chwilą o trybunie, która będzie budowana, po drugiej stronie część tego balonu będzie wysunięta już w tą stronę tutaj tak zwanego dołka i to będzie przykryte tamto boisko. Niestety już po to, żeby było to boisko pełnowymiarowe i w ogóle, żeby móc się starać o dofinansowanie, musimy to w tą stronę trochę przesunąć, więc tutaj...
Czyli z tej strony trybuny znikną na dołku, z tej, gdzie są stare ławki?
Po części tak, po części ten teren będzie trochę, balon będzie go zajmował, czyli nie będzie tego przejścia, tak jak jest tam furtka, będzie tam musiała pewna przebudowa nastąpić, trochę z tych miejsc zostanie zlikwidowanych i tutaj trochę musieliśmy jednak w tą stronę się przesunąć, ponieważ w drugą stronę już nie ma miejsca, tak, bo tam widać stoi maszt i różne inne rzeczy, to nie można było tam zrobić, tam jest też studnia, jakieś sieci, no jest to taka dosyć skomplikowana inwestycja, bo tam też jest różnego rodzaju rzeczy trzeba będzie porobić, natomiast no, fajnie, że to się uda, mam nadzieję, zrealizować.
2023 docelowo to ma powstać?
Tak, to jest na kolejny sezon, na ten sezon już nie zdążymy, ale myślę, że na kolejny sezon zimowy ten obiekt powinien już stać. No, powoli się zaczynamy do niego przymierzać, czekamy tylko na sformalizowanie tego, bo to miasto, oczywiście pieniądze trafią do Mosiru, bo Mosir będzie tą inwestycję prowadził, natomiast miasto będzie podpisywało umowę z ministerstwem i później przekaże pieniądze do Mosiru, a my będziemy tą inwestycję prowadzili. Projekt jest, pozwolenie na budowę jest, my musimy w tej chwili to zweryfikować, przygotować się do przetargów na tą inwestycję i w momencie, mam nadzieję, że wykonawcę wyłonimy szybko i do czas mamy do bodajże do końca sierpnia, by to rozliczyć. Ja muszę natomiast to zweryfikować, bo trochę nam się przesunął czas, gdzie ten konkurs został rozstrzygnięty, to liczyliśmy na to, że to będzie trochę wcześniej, więc muszę zweryfikować, czy to jest wykonalne w ogóle w takich terminach i dopiero wtedy będziemy podejmowali decyzję, co dalej.
W każdy wtorek o 17.10 w Radiu Zielona Góra. Wyniki, komentarze, ciekawostki. Nasza piłka. Magazyn Nasza Piłka.